pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Będziemy kontynuowali rozważanie mocy krzyża. Jak widzieliśmy na początku tego listu, apostoł Paweł po tych słowach pozdrowienia, podziękowania Bogu za błogosławieństwo, którym Bóg obdarzył Koryntian, przechodzi do bolesnych i problematycznych spraw, z którymi zbór w Koryncie się borykał. Mówił o potrzebie jedności, potrzebie usunięcia wszelkich podziałów, które nie wynikają z obrony prawdy Bożej, ale które wynikają z ich cielesnych preferencji, obierania sobie takiego czy innego nauczyciela, zachwycania się takim czy innym stylem. Apostoł Paweł wzywa ich do duchowej jedności. W wierszu 17 mówi o tym, iż Chrystus nie powołał go do tego, aby chrzcił, gdyż jak widzieliśmy, nawet chrzest stawał się przyczyną podziałów, że jeden został ochrzczony przez tego, więc czuł się szczególnie związany z tym, który go ochrzcił i który go w ten sposób wprowadził niejako do kościoła. Inny znowu przez kogoś innego został ochrzczony, więc utożsamiał się z nim i już się spierali, kto ciebie ochrzcił, a kto mnie ochrzcił. Ten, który mnie ochrzcił, jest większy niż ten, który ciebie ochrzcił. Głupota, cielesność. Ale niestety takie rzeczy miały miejsce wśród tych wierzących w Koryncie. I w 17 wierszu Paweł, nawiązując do tego, mówiąc o tym, że cieszy się, że wielu z nich nie ochrzcił, aby nie myśleli, że w imię Pawła zostali ochrzczeni, wyjaśnia, że Chrystus nie posłał go, aby chrzcił, ale posłał go, aby głosił Ewangelię. To nie znaczy, że chrzest nie jest ważny, że nie ma znaczenia. Akurat nie Paweł był do tego powołany, aby był głosicielem Ewangelii. I dalej wyjaśnia w 17 wierszu, że to jego głoszenie Ewangelii nie odbywało się w mądrości słowa. Dlaczego? Aby krzyż Chrystusa nie został pozbawiony swojego znaczenia, swojej mocy. Użyte tutaj słowo oznacza zrobić coś pustym, daremnym, pozbawionym znaczenia. Apostoł Paweł twierdzi, że jeśli posługiwałby się mądrością mowy, i o tym zaraz więcej powiemy, co się kryje pod tym pojęciem mądrości mowy, jeżeli to jego zwiastowanie nie będzie proste i klarowne i konkretne, ale będzie obudowane pięknymi, kwiecistymi zwrotami filozoficznymi, dywagacjami, to wtedy, mówi, ta Ewangelia staje się pusta, pozbawiona mocy. Jej zwiastowanie jest daremne, nie przyniesie zamierzonego skutku. I dalej Paweł wyjaśnia w 18 wierszu, że mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, którzy idą ku zgubie, dla nich mowa o krzyżu jest głupotą. Ale dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, tu jest użyty czas ciągły, mówiący o tym, że jesteśmy ciągle w procesie zbawiania, o tym, jak Bóg pozwoli za tydzień więcej. Dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, mowa o krzyżu, zwiastowanie krzyża jest mocą Boga. Bo napisano, zniszczę mądrość mądrych, a zrozumienie rozumnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrości tego świata? Skoro bowiem w mądrości Boga świat nie poznał Boga przez swoją mądrość, upodobało się Bogu, by przez głupie głoszenie zbawić wierzących. A gdy Żydzi domagają się cudu, a Grecy szukają mądrości, my jednak głosimy Chrystusa, który jest ukrzyżowany. Dla Żydów to wprawdzie zgorszenie, powód potknięcia, pułapka, a dla Greków to głupota. Lecz dla samych powołanych, i Żydów, i Greków, głosimy Chrystusa, moc Boga i mądrość Boga. Gdyż to, co głupie u Boga, w oczach ludzi oczywiście, w ich mniemaniu, jest mądrzejsze od ludzi. A to, co słabe u Boga, co ludziom się wydaje słabe, tak jak krzyż, to jest mocniejsze od ludzi. Przypatrzcie się bowiem swojemu powołaniu, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnego rodu, ale to, co głupie u świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I słabych ze świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest wzgardzone, to wybrał Bóg. To, co jest niczym, aby zniszczyć, aby pozbawić wpływu to, co jest czymś. Aby nie chełpiło się żadne ciało przed Jego obliczem. Lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby tak, jak jest napisane, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Jak widzimy w tych wierszach, apostoł Paweł postanowił w prostych słowach głosić krzyż Chrystusa. To, co robił, to po prostu relacjonował historyczne wydarzenie i wyjaśniał jego sens. Dobrze wiedział, że przystrajanie treści Ewangelii w retoryczne zwroty i mądre powiedzenia rodzi zagrożenia dla słuchaczy. Jakie zagrożenia? Po pierwsze, ludzie bardziej koncentrują się na pięknych słowach, na samych słowach, niż na faktach, które te słowa opisują. Ludzie podziwiają kwieciste zwroty, sprytne różnego rodzaju określenia, które wpadają w ucho. I to ludzi zachwyca, szczególnie w tamtym czasie, kiedy ludzie byli przyzwyczajeni do wielkich mówców i oratorów. Skupiali się na tym, jak oni mówią, bardziej niż co mówią. Natomiast celem chrześcijańskiego zwiastowania było i jest stawianie przed słuchaczami Chrystusa, takim, jakim On jest. I nie zwracanie uwagi na tego, który niesie to poselstwo o Chrystusie. Ten, który zwiastuje, musi stać w cieniu. Nie może się popisywać i nie może na siebie zwracać uwagi i na sobie koncentrować uwagi słuchaczy, ale jego zadaniem jest skoncentrować całą uwagę słuchaczy na Chrystusie Panu i jego wymalować przed ludźmi i jego wywyższyć. Głoszenie ukrzyżowanego Zbawiciela było zarówno dla kulturalnego Greka, jak i pobożnego Żyda swego rodzaju szaleństwem. Pamiętając słowa proroka Izajasza z 29 i 33 rozdziału, apostoł Paweł wskazuje na zawodność i ograniczony charakter ludzkiej mądrości. Przytacza niepodważalny fakt, że mimo całej swojej uczoności i nagromadzonej wiedzy, najświetlejsi, najbardziej inteligentni ludzie jego czasów nie poznali Boga i nie zrozumieli Jego drogi zbawienia. Człowiek przez swoją uczoność i mądrość nie mógł dociec, jaki jest Bóg i w jaki sposób ten Bóg może pomóc człowiekowi w jego tragicznym położeniu. Ostatnio czytaliśmy fragment tego kazania, które Piotr wygłosił w dniu wylania Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich są jeszcze trzy inne, można powiedzieć, wielkie kazania. I jeśli je prześledzimy, to zauważymy, że w nich powtarzają się pewne kluczowe elementy. Po pierwsze, one mówią o nadejściu obiecanych przez Boga czasów, że Bóg zapowiedział czas zbawienia, zapowiedział czas Chrystusa i to się stało, te czasy nadeszły, apostołowie mówili. To, co Bóg zapowiedział, teraz się wydarzyło i dzieje się pośród was. Po drugie, w ich zwiastowaniu było to, na co my ostatnio zwróciliśmy uwagę. Podkreślali fakty dotyczące życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Po trzecie, mówili, że to wszystko, co w Chrystusie się stało, jest wypełnieniem proroctw. Że to nie jest coś, co od tak się wydarzyło, ale że Bóg to wszystko już planował i przez wieki zapowiadał przez swoich proroków, że się stanie. I to zostało spisane w żydowskich pismach i oni mogą sprawdzić, że to, co w Chrystusie się wydarzyło, jest wypełnieniem zapowiedzi Bożych, proroctw, które na setki lat przed narodzeniem Chrystusa zostały wypowiedziane i dokładnie wypełniły się w Jego życiu. To zwiastowali. Po czwarte, mówili o tym, że Jezus znowu przyjdzie, że Jezus powróci i będzie sądził wszystkich ludzi. I zaprowadzi swoje wieczne panowanie. Słuchacze tego poselstwa byli wzywani do pokuty, do zmiany swojego myślenia i postępowania i otrzymywali obietnicę otrzymania Ducha Świętego, który uzdolni ich do prowadzenia nowego życia. Pięć ważnych elementów, które pojawiało się w zwiastowaniu apostolskim. I to poselstwo dobrej nowiny, Ewangelii, było zgorszeniem dla Żyda z dwóch zasadniczych powodów. Żyd nie wyobrażał sobie, aby ktoś, kto skończył swoje życie powieszony na krzyżu, mógł być Bożym wybrańcem. Zapis w V Księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale i 23 wierszu oświadczał, ten, który zostanie powieszony na drzewie, jest przeklęty. To było nie do wyobrażenia, żeby Boży wybraniec, ktoś, kto miał być zbawcą narodu, mógł zawisnąć na drzewie i być przeklętym przez Boga. To się nie mieściło w głowie pobożnego Żyda. Nie rozumieli, że Chrystus musiał być przeklęty przez Boga, aby Boże błogosławieństwo mogło spocząć na Jego ludzie, który był przeklęty, który znajdował się pod przekleństwem. I to przekleństwo Bożego ludu musiało być złożone na Mesjasza, aby błogosławieństwo, które było na Mesjaszu, mogło stać się udziałem Bożego ludu. Oni tego nie rozumieli. Nie umieli dojść do tego swoim myśleniem. I gorszyli się, kiedy słyszeli o tym, że Mesjasz, Boży wybraniec, pomazaniec, zawisł na drzewie, zawisł na krzyżu. To w ich myśleniu było przekleństwo, przekleństwo, odrzucenie przez Boga. Nie rozumieli sposobu Bożego zbawienia. Sam fakt ukrzyżowania był niemal dowodem, że Jezus nie ma nic wspólnego z Bogiem. Żydzi nie wyobrażali sobie, żeby ich Mesjasz cierpiał i został zabity w tak haniebny sposób, mimo to, iż w ich pismach było to przedstawione. Chociażby znany nam chyba wszystkim fragment z Księgi Izajasza z 53 rozdziału, gdzie w graficzny sposób jest namalowany cierpiący Mesjasz, umierający Mesjasz za grzech swojego ludu, niosący przekleństwo. Żydzi jednak nie widzieli tego, ich oczy były zasłonięte jakby zasłoną. Wyobrażali sobie Mesjasza triumfującego, zwycięskiego, który wyzwoli ich spod opresji, który da im pokój, da im obfitość, dostatek, wygodne, królujące życie. I tylko to widzieli, tylko na tych fragmentach słowa się koncentrowali, nad nimi dyskutowali, tymi się ekscytowali. Natomiast te fragmenty mówiące o jego uniżeniu i cierpieniu odsuwali. Nie umieli pogodzić tego z tamtym, więc to odsuwali. Tak jak wielu ludzi dzisiaj. Jeśli coś nie umieją pogodzić ze sobą, to stają albo po jednej, albo po drugiej stronie. Kiedy Biblia mówi jedno i drugie. Jakże często ludzie, nie umiejąc tego pogodzić, uważają, że jest w tym jakaś sprzeczność albo nie są w stanie rozwiązać tego dylematu, obierają sobie jedną ze stron. Jakże często wynikają z tego podziały, kłótnie, nieporozumienia w Kościele. Po drugie, Żydzi szukali znaków. Jak wiecie, mieli za sobą cudowną historię. Otwieranie się morza, rzeki, plagi egipskie, manna codziennie na pustyni, słup ognia, obłoku, mury Jerycha, cała masa cudownych wydarzeń w historii Izraela. I oni uważali, że Mesjasz, jak przyjdzie, no to też jakieś znaki takie wielkie uczyni. Uczyni coś takiego fenomenalnego. Oni się rozglądali za jakimiś nadzwyczajnymi wydarzeniami. Oczywiście Pan Jezus dokonał wielu cudów. Pan Jezus uzdrawiał chorych, otwierał oczy ślepym, wzbudzał z umarłych, czynił wielkie cuda, ale oni się spodziewali jeszcze czegoś większego. Oni spodziewali się, że Rzym zostanie obalony w cudowny sposób. Oni spodziewali się rewolucji politycznej. Oni oczekiwali tego typu cudu, że ogień z nieba spadnie, jak za czasów Eliasza, i pożre tych wszystkich oprawców, tych, którzy ich prześladowali, tych, którzy ich gnębili. Spodziewali się takich cudów. I w tym samym czasie, gdy Paweł pisał swoje listy, pojawiali się fałszywi Mesjasze w Izraelu. I oni gromadzili wokół siebie licznych zwolenników, zapowiadając im jakieś wielkie znaki. W 45 roku pojawił się niejaki Teudas i w kierunku Jordanu szły za nim tysięczne tłumy. On obiecywał tym wszystkim, którzy za nim szli, że na jego słowa rozstąpią się wody Jordanu i cały ten tysięczny tłum przejdzie sucho nogą przez Jordan. To oczywiście nigdy się nie stało, ale przez jakiś czas gromadził wokół siebie tłumy. W 54 roku przybył do Jerozolimy pewien Egipcjanin, i on podawał się za proroka. 30 tysięcy ludzi poszło za nim na Górę Oliwną, gdyż on zapowiadał im, że na jego słowo padną mury Jerozolimy. Co oczywiście się nie stało. Żydzi szukali tego rodzaju sensacji i wielkich znaków. W Jezusie natomiast widzieli człowieka nisko urodzonego, skromnego, który nawet jeśli dokonał jakiś cudów, to na pewno nie mocą Boga, gdyż skończył na krzyżu. To był dla nich ostateczny argument. Krzyż był dla nich zgorszeniem, był pułapką, był sidłem. Kiedy dochodziło do krzyża, mówili, to nie może być Mesjasz. Jeśli jakiekolwiek cuda czynił, jeśli kogoś uzdrowił, to musiało być to mocą diabelską. Koniec, kropka, koniec dyskusji. Możesz im mówić o cudach, o uzdrowieniach. Tego nie przyjmują. Uznają, że to nie było od Boga, bo on zawisł na krzyżu. i oto się potykali. To było dla nich skałą zgorszenia, potknięcia. Dla Greków natomiast, którzy skupiali się na ludzkim intelekcie, poselstwo Ewangelii było prostackie, było głupstwem. Grecy mieli swój starożytny pantheon pełen bogów, którzy byli podobni do ludzi i zachowywali się jak zwykli ludzie. Obok swoich nadprzyrodzonych właściwości posiadali zwykłe ludzkie przywary i słabości. Jednak w czasach apostolskich, wśród wielu wybitnych myślicieli, popularność tych bożków spadła. Natomiast była nowa idea Boga. Boga, który dramatycznie różnił się od tych wszystkich patetycznych poprzedników. W ich wydaniu wyróżniającą cechą Boga była jego zupełna niemożliwość odczuwania czegokolwiek. Twierdzili, że Bóg nie posiada żadnych emocji. Jak to argumentowali? Argumentowali to w taki sposób, że gdyby Bóg mógł odczuwać radość, smutek, gniew lub rozczarowanie, to oznaczałoby, że człowiek swoim postępowaniem może wpływać na Boga. Rozumowali, że jeżeli by tak było, to człowiek mógłby w pewien sposób kontrolować Boga i przez to, w ich mniemaniu, w konsekwencji być większym od Boga. Jeśli był w stanie zasmucić Boga, jeśli był w stanie zdenerwować Boga, to w ich mniemaniu Bóg stawał się marionetką ludzi. A więc stwierdzili ci wielcy filozofowie greccy, że Bóg nie ma żadnych emocji, że Go nic nie rusza. Możesz robić cokolwiek, na Niego to w ogóle nie wpływa, Jego to w ogóle nie rusza. Ani Go to ziębi, ani to Go grzeje. Dla uczonego Greka cierpiący Bóg, Bóg, który tak kocha człowieka, że jest gotów przyjść i cierpieć, to sprzeczność sama w sobie. Podobnie jak niewidomy Bóg, czy wystraszony Bóg. Nie do pojęcia dla Greka Bóg, który cierpi. Plutarch, jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji, historyk, filozof, moralista oraz orator, twierdził, że angażowanie się Boga w ludzkie sprawy byłoby jego znieważeniem. Według niego i jemu podobnych Bóg był istotą zupełnie wyobcowaną i nieinteresującą się tym światem. Wcielenie, pojawienie się Boga w ludzkiej postaci dla greckiego religijnego filozofa było czymś nieprawdopodobnym. Augustyn, który przed swoim nawróceniem na chrześcijaństwo zdobył znakomite wykształcenie i przeczytał wiele z tych filozoficznych greckich dzieł, stwierdził, że znalazł w nich odpowiednik niemal każdej chrześcijańskiej doktryny z wyjątkiem jednej, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Mówi, do tego żaden umysł nie był w stanie dojść. Pod koniec II wieku, atakując chrześcijaństwo, Kelsos z Aleksandrii, filozof i pisarz grecko-rzymski, napisał takie słowa, cytuję: Bóg jest dobry, piękny i szczęśliwy i można Go znaleźć we wszystkim, co dobre i piękne. I dalej mówi tak: jeżeli On zstąpił wśród ludzi, to na pewno nastąpiła w Nim jakaś zmiana i to zmiana od dobra ku złu, od piękna do brzydoty, od szczęścia ku nieszczęściu, od rzeczy najlepszych do rzeczy najgorszych. I dalej mówi, czy Bóg zgodziłby się na taką zmianę? Zadajmy sobie to pytanie. I on twierdził, że jedynie śmiertelnicy są skazani na taką zmianę. Nieśmiertelny zaś pozostaje zawsze taki sam. Widzicie, jak prawda miesza się z kłamstwem? Jak pewne właściwe zrozumienie Boga miesza się z odrzuceniem zamysłu Boga, w którym On robi coś, co człowiekowi do głowy nie przyjdzie. I oczywiście ludzie myślący tego typu kategoriami nie mogli pogodzić się z tym, by osoba tak kochająca, tak wrażliwa, tak współczująca jak Jezus mogła być wcieleniem Bożego Syna. To się nie mieściło w głowie wykształconego Greka. Grek szukał mądrości. Szukał tego, do czego jest w stanie dojść jego umysł, co jest w stanie wyjaśnić, uzasadnić, wytłumaczyć, postawić tezę, dowody i wyciągnąć wnioski. Samo to w sobie nie jest złe, prawda? Grecki termin sofista, czyli ten, który miłuje wiedzę, początkowo oznaczało mędrca w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale w czasach Nowego Testamentu to słowo opisywało inteligentnych mówców o bystrym umyśle i ciętym języku. Umysłowych akrobatów, którzy przy pomocy wyszukanych zwrotów i umiejętnie dobranych słów potrafili przemawiać do ludzi i przekonywać ich, że dobra rzecz jest złą. I wszyscy się z tym zgadzali, co słuchali ich. A za chwilę oni mówili, a teraz wam pokażę, że jest zupełnie inaczej. I dowodzili, że zła rzecz jest dobrą. I ludzie się tym bawili. Nie było internetu, nie było telewizji, nie było tych współczesnych rozrywek, ale byli mówcy i oni gromadzili wokół siebie tysiące ludzi. Byli oratorzy, którzy byli znani w całym tamtejszym świecie. Kiedy oni przyjeżdżali, w Senacie nie było nikogo. Senatorzy opuszczali wszystko i szli, żeby ich słuchać. Sportowcy przestawali tam ćwiczyć i tak dalej, opuszczali stadiony i szli, żeby ich słuchać. I ci ludzie przemawiali w bardzo ciekawy sposób. I nie chodziło w ogóle o to, o czym oni mówili. Oni mogli mówić o czymkolwiek. Ważne jest, jak mówili. Wszyscy słuchali z napięciem, czekali na każde słowo następne, które oni powiedzą, bo to było tak ciekawe, to było tak intrygujące, to było tak fascynujące. I o to chodziło. Byli to ludzie, którzy poświęcali cały swój czas na jałowe dyskusje, dzieląc włos na czworo, wcale nie interesując się rozwiązaniem rzeczywistych problemów, lecz jedynie zarzucając rozumowe haczyki, bawiąc się ludzkim umysłem. Ich mądrość polegała na błyskotliwej żonglerce słowami, co oczywiście wzbudzało podziw wielu słuchaczy. I tego oczekiwali też od chrześcijańskich kaznodziejów, że oni będą coś podobnego robić. Chryzostom, jeden z wczesnych biskupów, w taki sposób opisywał tych greckich mędrców. Pełzają jak ropuchy w błocie, są najprzewrotniejszymi ze wszystkich ludzi, ponieważ mimo swojej ignorancji uważają się za mądrych. Są jak koguty, które przechwalają się swoimi kolorowymi ogonami. I naprawdę trudno jest nam dzisiaj wyobrazić sobie niesamowite opanowanie zasad krasomówstwa wśród Greków. Tak jak powiedziałem, nie było ważne, co mówią, ważne było, jak to mówią. I głosy były zabarwione muzyczną intonacją. Robili wrażenie odpowiednią modulacją. Ich zatrute myśli były ubrane w przekonywujące słowa. Chryzostom kreśli obraz pewnych greckich mędrców, którzy w Koryncie w czasie Igrzysk Olimpijskich popisywali się swoimi umiejętnościami. Cytuję. Możecie usłyszeć wielu nędznych sofistów, wykrzykujących i oczerniających jeden drugiego. Mówi, możecie tam zobaczyć wielu pisarzy czytających swoje niedorzeczne utwory i tysiące napraszających się mówców. Jeden dowodził, że taki system polityczny jest dobry i przekonywał, i wszyscy, tak. A za chwilę stawał drugi, totalnie to wszystko negował, wyśmiewał i przekazywał inny. I wszyscy, to. I następny, i tak kółko. I ludzie się po prostu bawili tym. Rozkoszowali się takimi bezsensownymi przemowami. Pod wpływem wyszukanych zwrotów i pięknych słów Grecy wpadali w stan oszołomienia. I o to właśnie chodziło. Liczył się efekt wywołany na słuchaczach. Wczoraj z Agnieszką oglądaliśmy taki film o takim murzyńskim pastorze i murzyńskim kościele, gdzie to jest idealnie zilustrowane. Totalny bełkot, totalny bezsens, ale w taki sposób przekazywany, że wszyscy się zapalali, tam się działo, skakali, cieszyli się, klaskali. Totalny bezsens, totalna bzdura, totalna jazda emocjonalna. Dobry aktor, człowiek z gruntu niewierzący, zaprzedany grzechowi, ale wspaniały aktor, wspaniały orator. Przynajmniej dla murzyńskiej sceny, bo dla mnie po prostu od razu to koszmar, to co tam widziałem. To i dzisiaj na niektórych robi wrażenie. Tego i dzisiaj niektórzy szukają w kościele. Właśnie czegoś takiego. Przemawianie, nieważne o czym, ale w taki sposób, że wszystkich trzepie. To jest stara diabelska pułapka sofistów, z którą pierwszy Kościół się zmagał. Natomiast chrześcijański kaznodzieja w prostych słowach zwiastujący ewangeliczne poselstwo dla tych przyzwyczajonych do takich rzeczy słuchaczy wydawał się człowiekiem nieokrzesanym. Wydawał się pozbawiony ogłady, z którego można jedynie się pośmiać. I widzimy, że jak Paweł przemawiał w Atenach, to tak się stało. Po prostu wyśmiali go. Wydawało się, że chrześcijańskie poselstwo zarówno wśród Żydów, jak i Greków nie miało szans powodzenia. I co apostołowie mieli zrobić? Mieli dla Żydów wyczyścić tego cierpiącego, krwawego Mesjasza? A dla Greków mieli przyozdobić Ewangelię tymi wszystkimi sztuczkami, trikami, wypowiedziami, karkołomnymi zabiegami słownymi, żeby ich pozyskać? Przypuszczam, że takie pokuszenie stało przed nimi. Przypuszczam, że wielu takich było. Zresztą drugi list do Koryntian cały tak naprawdę jest obroną Pawła przed tymi oczekiwaniami Koryntian wobec niego. Oni takiego czegoś oczekiwali, że on będzie kimś, kim oni się będą mogli chwalić. Że on nie będzie taki mizerny, że on nie będzie taki mały, że on nie będzie taki prostacki, ale że on będzie coś sobą prezentował. Oni nie chcieli takiego apostoła jak on, którego się wstydzili, który tak prosto przemawiał, który nie posiadał pięknej erudycji tych wielkich mówców. I co mieli zrobić apostołowie? Czy mieli ugiąć się pod tą presją oczekiwań Greków czy Żydów? Jak widzimy, apostoł Paweł nie zamierzał ani troszeczkę się uginać. Nie zamierzał ani troszeczkę dopasowywać się do ich oczekiwań. Dobitnie stwierdził, że to, co wyglądało na głupstwo Boga, ta prosta mowa o krzyżu, jest mądrzejsze od mądrości wszystkich ludzi. I że to, co wydaje się Bożą słabością, jest silniejsze od wszelkiej ludzkiej mocy. I prawda jest taka, że w pierwszym kościele było niewielu ludzi światłych. Byli tacy, ale niewielu. Nawet Dzieje Apostolskie wymieniają kilka takich postaci z wyższych sfer. Ale większość to byli ludzie prości, to byli ludzie skromni. Zdecydowana większość pierwotnego kościoła składała się z prostego ludu. Około 178 roku Kelso z Aleksandrii, wspomniany wcześniej zażarty krytyk, atakował chrześcijaństwo w jednym ze swoich utworów, w którym najbardziej wyśmiewał wzięcie Ewangelii w pośród prostego ludu. Jego zdaniem chrześcijański pogląd nie interesował ludzi kulturalnych, ani mądrych, ani roztropnych, gdyż chrześcijanie to wszystko, co dobre, nazywali złem. Twierdził, że Ewangelia pociąga tylko ludzi niewykształconych, głupców, ludzi bez ogłady. O chrześcijanach napisał między innymi takie słowa, cytuję. Możemy zobaczyć ich w domach jako gręplarzy, łataczy obuwia, foluszników i w ogóle ludzi najbardziej niewykształconych. Są oni obrzydłym robactwem, mrówkami rozłażącymi się ze swoich kopców, żabami rechocącymi na mokradłach, czerwiem rojącym się w stertach śmieci. Tak filozofowie mówili o chrześcijanach. I co chrześcijanie mieli robić? Mieli się tym przejąć, tymi słowami filozofów? Poczytywali sobie to za chwałę. Te wszystkie złe słowa na nich rzucane, te wszystkie potwarze, te wszystkie wyśmiewanie, oni poczytywali sobie to za chwałę. Chlubili się, ale nie wysublimowaną filozofią, ale chlubili się swoją praktyczną pobożnością. W Imperium Rzymskim było 60 milionów niewolników. 60 milionów niewolników. W oczach prawa rzymskiego niewolnik był żywym narzędziem, przedmiotem, nie człowiekiem. Właściciel mógł wyrzucić starego niewolnika tak, jak się wyrzuca stary szpadel czy zardzewiałe wiadro. Właściciel mógł bezkarnie pastwić się nad niewolnikami, a nawet w rozmyślny sposób odebrać im życie. Niewolnicy nie mieli prawa wstępować w związki małżeńskie, a jeśli mieli jakieś dzieci, to należały one do ich pana, tak jak jagnięta urodzone w jego stadzie. Jedną z zasług wczesnego chrześcijaństwa było przywrócenie niewolnikom człowieczeństwa, danie im możliwości stania się nie tylko prawdziwymi ludźmi, ale więcej, synami i córkami Boga. Pozbawieni wszelkiego szacunku, dzięki Ewangelii odzyskali osobistą godność. Ci, którzy nie mieli żadnej wartości u ludzi, otrzymali w Jezusie Chrystusie miejsce przy samym Bogu. Pozbawieni doczesnego sensu życia, otrzymali życie wieczne. Apostoł Paweł kończy nasz fragment cytatem z Księgi Jeremiasza z 9 rozdziału. Prawdziwa pobożność zaczyna się wtedy, gdy uświadomimy sobie, że sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić, ale Bóg może wszystko. Dlatego kto się chlubi, ma się chlubić w Panu. Według Bożej oceny silnymi i mądrymi są ci wszyscy, którzy uświadamiają sobie swoją własną bezradność. Człowiek pewny siebie, który sam chce kierować swoim życiem, wcześniej czy później stanie się życiowym rozbitkiem. Zasadniczym grzechem jest domaganie się uznania dla siebie lub nawet pragnienie tego uznania. Wszelka nasza zdolność nie jest naszą własną zasługą, ale jest darem Boga. W 30 wierszu apostoł Paweł zwraca uwagę na cztery skarby, które uzyskujemy dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Na tym zakończę. W kontraście do tego wszystkiego, czego szukają Żydzi i Grecy, apostoł Paweł głosi Chrystusa i mówi nam, iż Chrystus jest dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. On jest naszą mądrością od Boga. Nie tylko skarbnicą duchowej wiedzy i poznania Boga, ale mocą, uzdolnieniem do prowadzenia życia miłego Bogu. To jest prawdziwa mądrość. Kiedy my żyjemy i postępujemy w taki sposób, że to się podoba Bogu, w pokorze, w miłości. Na tym polega Boża mądrość. Nie na wielkiej wiedzy, o której możemy pięknie mówić, ale na życiu. W Jezusie mamy jasno wyznaczoną drogę. Słuchając Jego słów, słyszymy czystą prawdę, która nas wyzwala z grzechu, głupoty i pseudomądrości tego świata. Boża mądrość w Jezusie to życie prawdziwe, obfite, błogosławione. Po drugie, On jest naszą sprawiedliwością. Dzięki Jego cierpieniu i krzyżowej śmierci i tylko dzięki temu możemy zyskać właściwą pozycję wobec świętego Boga, której nigdy nie uzyskamy własnymi siłami ani naszą mądrością. Prawdziwą relację z Bogiem możemy zarówno nawiązać, jak i pogłębiać wyłącznie przez pomoc i wstawiennictwo naszego pośrednika, który jest pomostem między ludźmi a Bogiem, Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, co On uczynił i co nadal dla nas w swojej łasce czyni. Po trzecie, Jezus jest naszym uświęceniem, to znaczy upodabnia nas do świętego Boga. I jedynie w Jego łasce i w mocy Jego Ducha nasze życie może być takie, jakim powinno być. Grecki filozof Epikur powiedział do swoich uczniów: żyjcie tak, jakby Epikur zawsze na was patrzył. Oczywiście tak nie było, więc mówi jakby. Ale w naszej społeczności z Chrystusem nie ma żadnego jakby. Chrześcijanin żyje w Chrystusie i dzięki pomocy Jego Świętego Ducha może postępować w sposób godny Boga, zachowując się niesplamionym przez ten świat. Jezus jest naszym odkupicielem. Byliśmy zaprzedani grzechowi. Byliśmy w rękach szatana, ale Chrystus wyzwolił nas przez swoją śmierć spod panowania grzechu i spod panowania naszego własnego egoizmu. Te cztery bogactwa Chrystusowe zawierają się w wielkim słowie, które brzmi zbawienie. To słowo niestety wyświechtało się i zdewaluowało się i dla wielu z nas zatraciło swoje pierwotne znaczenie uzdrowienia i ratunku. Jeśli Bóg pozwoli, za tydzień wrócimy do tego tematu i przyjrzymy się tym dwóm aspektom zbawienia, które bracia i siostry wciąż się dokonuje. Biblia mówi, że zbawienie się dokonało na krzyżu i to dzieło jest doskonałe i skończone. Ale zbawienie, jak mówi wiersz 18, dokonuje się w nas teraz. My jesteśmy wciąż zbawiani od grzechu. I po trzecie, zbawienie się dokona, kiedy wyjdziemy z tego ciała i zostaniemy przemienieni na obraz naszego Pana. To samo dotyczy kwestii zatracenia. Człowiek już rodzi się zatracony, rodzi się stracony, ale im więcej grzeszy, tym coraz bardziej się pogrąża w swoim zatraceniu. Następuje jego coraz głębsza degradacja. Jeśli nie znajdzie ratunku w Chrystusie, ta degradacja następuje aż do czasu Jego śmierci, kiedy stanie się w miejscu totalnego zatracenia, kiedy przemieni się w prawdziwe monstrum, jakie jest ukryte w każdym człowieku nieodrodzonym, niezbawionym i w tym stanie pozostanie na wieki. Zarówno zbawienie, jak i zatracenie jest procesem, który dzisiaj się odbywa i różnicą dla ciebie i dla mnie, czy jesteś po jednej stronie, czy po drugiej, jest twoja i moja wiara w Ewangelię. Jest wiara w dzieło Jezusa Chrystusa i doświadczenie Jego zbawczej mocy, która zatrzymuje i uzdrawia ten proces degradacji. Jeśli nie masz Chrystusa, choćbyś miał wszelką wiedzę, choćbyś potrafił pięknie o Bogu mówić, choćbyś potrafił wzbudzać emocje ludzi i nie wiadomo, co wyczyniać w Kościele, jesteś na drodze zagłady. Bez Chrystusa jesteś zgubiony. Jeśli masz Chrystusa, możesz być człowiekiem prostym, możesz nie mieć wiele inteligencji, możesz nie potrafić się wysłowić, ale jeśli masz Chrystusa, masz życie i jesteś najbogatszym ze wszystkich ludzi. Jesteś zbawiony. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, prosimy, by Twoje Słowo pracowało w naszych sercach. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas. Dziękujemy, że możemy pochylić się nad Twym Słowem i w łasce Twojej jesteś w stanie ożywić je przez swego Ducha i poruszyć więcej niż nasze umysły, poruszyć nasze serca, naszą wolę, poruszyć naszego ducha, aby Ciebie wielbić, aby przed Tobą się uniżyć i aby Ciebie czcić i wywyższać i Tobie się poddawać i w Ciebie wierzyć i Tobie ufać. Modlimy się, by to Słowo pracowało w nas i abyśmy pouczeni tym Słowem byli zwiastunami krzyża Pana Jezusa Chrystusa, byli zwiastunami Ewangelii, prostej Ewangelii, zbawczej Ewangelii dla wszystkich, którzy uwierzą, dla wszystkich, którzy zgodnie z Twoim postanowieniem są powołani. Zachowaj nas, Panie, od wstydu. Zachowaj nas od kombinowania i ludzkiego wymyślania lepszych sposobów. Daj nam ufność i wiarę w moc Twej Ewangelii. Daj nam odwagę, by rozmawiać z ludźmi. Nie w jakichś wielkich słowach, ale w prostych słowach. Przekazując te prawdy, które nam objawiłeś, które zmieniły nasze życie i wciąż zmieniają. Modlimy się, kochany Panie, byś kontynuował Twe dzieło zbawienia w każdym z nas i abyś dał nam łaskę być tymi, którzy niosą to zbawienie naszym najbliższym, znajomym, sąsiadom, ludziom wokół. Prosimy o działanie Twego Ducha Świętego w ich sercach, gdyż wszelka zdolność pochodzi od Ciebie i zbawienie pochodzi od Ciebie. Wołamy, kochany Panie, pomóż nam, działaj w nas i używaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.